Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w takim spotkaniu, w takim miejscu. Nigdy jako historyk nie byłem jeszcze w tym muzeum, w tym centrum. Jest to dla mnie tym bardziej interesujące, że Dolny Śląsk ma ogromny wkład rzeczywiście w demokratyzację życia w Polsce i to, co działo się tutaj we Wrocławiu. I ta solidarność wrocławska, solidarność Dolnego Śląska to taka, no można by powiedzieć, że jedna z najsilniejszych tych właśnie środowisk Solidarności w latach 80. Szczególnie zawsze mam w pamięci film, który opowiada, prawda, o pomarańczowej alternatywie, ale również opowiada oczywiście o tych 80 milionach. Film nowoczesny, bardzo dobrze zrobiony, jak na mój gust, dla młodzieży w sam raz, bardzo się podoba. Ale też oczywiście znam wiele faktów takich typowo historycznych. Jeśli chodzi o księdza Franciszka Blachnickiego i o jego nauczanie. Ksiądz Franciszek Blachnicki przeżył oba totalitaryzmy, czyli zarówno ten totalitaryzm nazistowski przeżył na własnej skórze, był nie tylko aresztowany przez Gestapo, ale był też więźniem Auschwitz, był więźniem wielu obozów niemieckich i więzień. Że przeżył tą II wojnę światową, to nie tylko cudem było to, że nie wykonano na nim wyroku śmierci, który został zasądzony, ale sam fakt, że przeżył cały ten okres wojny w więzieniach i w obozach niemieckich, to już również był cud, dlatego że no rzadko komu udało się przeżyć tak długi okres czasu, żeby prawda, tego życia nie stracić. Co więcej, ksiądz Franciszek Blachnicki również przeżył ten totalitaryzm po II wojnie światowej, ten totalitaryzm komunistyczny, bo wiemy dobrze, że wszyscy, całe społeczeństwo polskie miało nadzieję na wyzwolenie w roku 1945, ale to wyzwolenie niestety nie przyszło. Przyszło nowe zniewolenie, nieco inne zniewolenie sowieckie. Tutaj te ziemie szczególnie to przeżyły, dlatego że jak znam kogoś, jak mam studentów na Kulu, nie dalej jak w czwartek prowadziłem zajęcia i zawsze pytam studentów, bo mam zajęcia takie laboratoryjne w archiwum właśnie w ruchu Światło-Życie. Studenci digitalizują między innymi te materiały, czyli przenoszą z nośników tradycyjnych na nośnik cyfrowy. I już po pewnym momencie ja pytam, prawda, kto skąd pochodzi. Zawsze mnie to bardzo interesuje. I jedna studentka mówi, że z Podolsztyna, no więc już wiem, że na pewno jej przodkowie, wszystko na to wskazuje, na tych ziemiach nie mieszkali, że prawdopodobnie przynajmniej część przodków może pochodzić nawet z zagranicy wschodniej. Podobna historia jest tutaj z Dolnym Śląskim, jest to dla mnie zawsze bardzo fascynujące odwiedzenie tych terenów, ponieważ ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, noszą sami w sobie, no można by powiedzieć, tą historię najnowszą Polski. Ich przodkowie bądź pochodzili z Polski centralnej, bądź w ogóle pochodzili, powiedzmy, z Kresów Wschodnich, chociaż to też jest takie określenie, no dla historyka bardzo trudne, bo jak ktoś nam zabierze połowę ziemi, to nie mówimy, że nam zabrał Kresy, tak? Tylko trzeba uczciwie powiedzieć, że była to połowa kraju, która została zabrana po II wojnie światowej. Nie dość, że nam te tereny zabrano, to jeszcze przesiedlono ludność polską, czyli można by powiedzieć, że próbowano wprowadzić nową tożsamość, atomizować nas. Nie udało się plany, na przykład miasto Lwów zasiedla miasto Wrocław, tak? Na to komuniści nigdy nie pozwolili. Oczywiście Polacy próbowali spontanicznie się tego trzymać, ale nie było takich możliwości i nigdy ostatecznie to się nie udało. Na miarę możliwości te wagony przeczepiano i tak atomizowano, żeby w miarę możliwości te społeczeństwa przemieszać. Myśmy się nie poddali i mimo wszelkich zabiegów Józefa Stalina, wszelkich zabiegów komunistów, aby stworzyć nowe społeczeństwo, Polacy zachowali ducha. Zachowali to, co było dla nas najistotniejsze i co można by powiedzieć, otrzymaliśmy przez wszystkie wieki, mianowicie przywiązanie do demokracji. To nie jest tak, że Deus ex machina, całkiem przypadkiem Polacy uchwalili pierwszą konstytucję w Europie. Nikt inny nie mógł tego uchwalić, ponieważ jeśli uczę na wykładach, czy pracując również w szkole o demokracji w Polsce, to pierwszy polski parlament, ten dwuizbowy z królem, król, senat, izba poselska, zebrał się według poświadczonych danych. Mógł się wcześniej zebrać, ale dane mamy z roku 1493. To w Rosji pierwszy parlament to jest rok 1906 i też car był niezadowolony, więc trzy razy odbywały się wybory, aż uznał, że okej, może być, prawda, ten skład. Także to jest 400 lat później. I kiedy myśmy wybierali króla sami w XVIII wieku, tak, szlachta wybierała króla, każdy szlachcic mógł zagłosować na swojego kandydata, to tymczasem w Prusach był despotyzm oświecony, tymczasem w Austrii był despotyzm oświecony i tymczasem w Rosji, no z nazwy przynajmniej, był to despotyzm oświecony, chociaż to było samodzierżawie, czyli całkowita dyktatura cara. Zupełnie inaczej wyglądały tradycje Rzeczypospolitej. Kiedy Polska się odrodziła w roku 1918, to na samym wstępie rząd socjalistyczny wydał pełnię praw obywatelskich dla wszystkich mieszkańców państwa polskiego. Nie tylko dla Polaków, ale i dla wszystkich innych narodowości. Choćby dla Żydów, choćby dla Ukraińców, choćby dla Białorusinów, czyli dla wszystkich tych nacji, które mieszkały na tym terenie. Dla porównania, jeśli Francuzi chcą nas uczyć demokracji, to tam kobiety otrzymały prawa wyborcze w roku 1944, a w Polsce w 1918 na wstępie odrodzonej Rzeczypospolitej. Śmiem twierdzić, że gdyby Polska istniała w XIX wieku, byłaby pionierem w rozwoju demokracji w Europie, gdyby przetrwała jako państwo w XVIII wieku, gdyby nas nie rozebrali siłą nasi sąsiedzi, gdyby Buda nie wzięła, można by powiedzieć, góry nad demokracją, gdybyśmy przetrwali ten najtrudniejszy okres i konstytucja 3 maja weszłaby w życie, to prawdopodobnie wszyscy dookoła dalej uczyliby się demokracji od Rzeczypospolitej. A tak mają przeświadczenie na Zachodzie, że demokracja w Polsce przywędrowała wraz z Unią Europejską. Jest to zupełny błąd myślenia, dlatego że Polacy z dziada pradziada nosili w sobie idee demokratyczne. I Ślązacy, którzy mieszkali na terenie Górnego Śląska, również bardzo różnili się od Niemców. Czym się różnili? Choćby tym, że nieco inaczej się zachowywali, choćby byli zdecydowanie bardziej spontaniczni, inne bajki dzieciom opowiadali. No o tym pisała prasa polska na Górnym Śląsku w XIX wieku. Nie tylko mówili innym językiem, bo język, powiedzmy, no był dość podobny, tak wzajemnie. Ale ci Górnoślązacy, mimo że do Polski Górny Śląsk nie należał, od 1306 roku, zresztą Dolny również, tak, czyli od czasów Wacławów czeskich, to jednak na Górnym Śląsku ludność polska przetrwała w mowie, w obyczajach i takim potomkiem tych Górnoślązaków był chociażby ksiądz Franciszek Blachnicki, który tam się właśnie wychował i miał te najlepsze tradycje właśnie w sobie. Takie tradycje mieli również tacy ludzie jak kardynał Karol Wojtyła. To jest tradycja wielokulturowości Rzeczypospolitej, to jest umiłowanie wolności, to jest przede wszystkim przywiązanie do tej wolności. I mimo odebrania nam tej wolności po II wojnie światowej zewnętrznej, to nie udało się to, na czym najbardziej zależało komunistom, czyli zawładnięcie sercami Polaków. Polacy dalej zachowywali się w domu, tak jakby tej komuny nie było. My to znamy, bo jak ktoś z państwa będzie czytał Lalkę, to Bolesław Prus, kiedy pisze o tym, jak Rzecki przechadza się po krakowskim przedmieściu w XIX wieku, to ten Rzecki nie widzi żadnych pomników rosyjskich, tak? To tak jakby ta Polska nie była pod żadnymi zaborami. To się czyta o Warszawie w XIX wieku, ale Warszawie polskiej. I to jest naturalne. Polacy po prostu odrzucają, tak? Odrzucają okupację, odrzucają narzucone pewne systemy. One są dla nas nie do przyjęcia. Ja uważam, że Józef Stalin popełnił ogromny błąd, że wziął Polskę do krajów demokracji ludowej. To był błąd, który musiał się zemścić na Związku Radzieckim i na Józefie Stalinie. I wcale nie uważam, że Polacy są narodem przegranym. Wręcz przeciwnie. Przecież to z Polski wyszedł pierwiastek wolności, to w Polsce powstała Solidarność, nie w żadnym innym kraju. NRD nie połączyło się z RFN-em, dlatego że, nie wiem, RFN, prawda, nagle, no nie wiem, w jakiś sposób, prawda, zorganizował mieszkańców NRD, albo nie wiem, mieszkańcy Niemiec Wschodnich tak poczuli powiew wolności. To wszystko wyszło właśnie z Polski. To w Polsce powstała Solidarność, która doprowadziła do liberalizacji całego tego systemu. Co więcej, nie tylko zbuntowali się Polacy, ale zbuntowały się inne narody. Zbuntowali się Niemcy w Niemczech Wschodnich, zbuntowali się Czesi, Słowacy, Węgrzy, ale również narody Związku Radzieckiego. Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy. Ostatecznie to, co zapoczątkowane zostało w Polsce w roku 1980, był taki, można powiedzieć, niezły układ, bo to wyglądało na przełomie lat 70. i 80. w taki sposób, proszę Państwa. Na stolicy Piotrowej mamy Jana Pawła II, człowiekiem, który ma dostęp do wszystkich informacji w Układzie Warszawskim, jest pułkownik Kukliński, który te wszystkie informacje najważniejsze przekazuje do NATO. Co więcej, mamy Lecha Wałęsę i mamy Solidarność, która działa tutaj w kraju, więc do tego jeszcze dochodzi nam doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, doradca prezydenta Cartera, Zbigniew Brzeziński. który odpowiada za całą politykę Stanów Zjednoczonych wobec Europy Środkowo-Wschodniej. On odmienił zupełnie tę politykę od czasów właściwie Kennedy'ego. Ta polityka była taka, powiedzmy, ukłonna w stosunku do Związku Radzieckiego, jakieś rozbrojenia, cudawianki. A Carter sam może nie miał tego typu przeświadczenia, ale Zbigniew Brzeziński za to odpowiadał. Carter podkręcił tak zbrojenia, że Związek Radziecki musiał zbankrutować prędzej czy później, po prostu nie był w stanie dotrzymać tempa Stanów Zjednoczonych. Mamy niesłychanie dobry czas dla Polski na przełomie lat 70. i 80. Taka koniunktura wcześniej była tylko zaraz po pierwszej wojnie światowej, a wcześniej była 100 lat wcześniej za Napoleona. I Polacy każdy z tych czasów wykorzystali doskonale. To nie jest tak, że my, proszę Państwa, przegrywamy, bo jesteśmy słabsi. Po prostu czasem nie sprzyja nam sytuacja. Ona nam nie sprzyjała przez cały wiek XIX, bo mamy układ między państwami zaborczymi, ale kiedy oni się skłócili w czasie pierwszej wojny światowej, to myśmy od razu zbudowali Wielką Rzeczpospolitą. Kiedy te państwa dogadały się, Związek Radziecki z Anglią, ze Stanami Zjednoczonymi w czasie II wojny światowej, my nie mogliśmy wygrać swojej suwerenności. Ale kiedy na przełomie lat 70. i 80. mamy, można by powiedzieć, wyścig zbrojeń i podniesienie go do bardzo wysokiego poziomu, to Polacy to wykorzystują. Tak jak mówię, przenoszą informacje z Układu Warszawskiego do Stanów Zjednoczonych, do NATO. Mamy papieża, który również zabiega o wolność dla Europy Środkowo-Wschodniej i jest dla nas ogromnym wsparciem. Mamy robotników, którzy tutaj powstają. No i oczywiście, proszę Państwa, mamy polską emigrację, która również wspiera ten naród, który został tutaj właśnie pod tym butem Związku Radzieckiego. I ten pierwiastek Solidarności doprowadził nie tylko do wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej, ale do rozbicia Związku Radzieckiego. I jeśli ktoś się ma uśmiechać współcześnie, to myślę, że, proszę Państwa, Polacy mogą mieć ogromną satysfakcję z tego, że jeżeli już nas Stalin tak okroił, jeżeli Stalin nas wziął do tych krajów demokracji ludowej, to myśmy ten cały blok demokracji ludowych rozbili wolnością i doprowadzili do wyzwolenia nie tylko naszych krajów, ale przede wszystkim również do wyzwolenia narodów Związku Radzieckiego. Na tym tle tej najnowszej historii, czy w to tło, wpisuje nam się bardzo żywo ksiądz Franciszek Blachnicki. To nie tylko ksiądz, to nie tylko kapłan rzymskokatolicki. Ksiądz Franciszek Blachnicki jest zupełnie nieprzeciętną postacią na kartach najnowszej historii. Dla mnie jest to postać fascynująca. O ile na Zachodzie mamy zupełnie inną kondycję kościoła rzymskokatolickiego, Państwo wiedzą, że no, ci ludzie, którzy brali udział w II wojnie światowej, Niemcy, tak, którzy byli nazistami w czasie wojny, oni potem wychowywali dzieci. Dzieci, które im się rodziły pod koniec lat 40. i na początku lat 50. były wychowane przez rodziców, którzy prowadzili tą wojnę, tak? To samo było we Włoszech. Faszyści włoscy, którzy uczestniczyli po stronie Duce, tak, po stronie Mussoliniego w czasie wojny, oni potem będą mieli dzieci. Oni będą te dzieci wychowywali. I co im zaproponują? No jakie ideały? Przecież to dziecko powie, sprawdzam, tak? Tato, mamo, przecież wyście strzelali do innych, tak? Napadali na innych. To w ogóle, nawet jeśli nie zadadzą tego pytania, to rodzice są dla nich niewiarygodni. Weźmy Francję. Przecież Francja po kapitulacji z Niemcami w roku 40 jest państwem faszystowskim. Do roku 44 to jest państwo współpracujące wprost z Niemcami, tak? Oczywiście komuniści francuscy nie współpracują, ale państwo jako takie współpracuje. Cała gospodarka francuska pracuje na Niemcy. Weźmy Danię. Duńczycy nie chcieli, tak jak Polacy, umierać i nie chcieli mieć takich zniszczeń, po prostu poddali się Hitlerowi. Weźmy Norwegię, państwo kolaborujące z Niemcami w czasie II wojny światowej. Odbiegamy na tle, proszę Państwa, jako Polacy zdecydowanie odbiegamy, bowiem w roku 68, czy pod koniec lat 60, kiedy mamy ogromne bunty młodzieży w Europie Zachodniej, w Polsce nigdy nie mieliśmy tego typu buntu, żeby młodzież buntowała się przeciwko swoim rodzicom masowo, przeciwko czemu? Przecież ich rodzice ginęli za ideały najwyższe, za wolność, za to, o czym mówili. Rodzice dla młodzieży polskiej byli po prostu wiarygodni. Jak ojciec nie żył, jak ojciec zginął w czasie wojny, to legenda o tym ojcu przerastała samego ojca. Tak samo było przez cały wiek XIX. I w taki sposób, czy w takich rodzinach, w takim środowisku wychowywali się Polacy. Dlatego my nie możemy czasem znaleźć wspólnego języka dzisiaj z Europą Zachodnią, bo my się znacznie różnimy. Mamy zupełnie inny start. To jest coś, czego niektórzy nie potrafią zrozumieć, jeżeli nie złapią tej historii.
rzeczą naturalną było, że ta młodzież będzie się buntowała. No jeśli tata i mama, tak, chodzili do kościoła i prowadzili tę wojnę, mordowali Żydów albo wysyłali ich do obozów koncentracyjnych, to jak oni mieli wychować potem swoje dzieci i swoich wnuków? To było bardzo skomplikowane i bardzo trudne. Kondycja kościoła na Zachodzie musiała być trudna, proszę Państwa, ponieważ chrześcijaństwo nie uchroniło Europy od kataklizmu II wojny światowej. No musimy niestety spojrzeć na to trzeźwo i musimy na to spojrzeć uczciwie. Nie uchroniły nas idee chrześcijańskie przed tak ogromnym, można powiedzieć, przed tak ogromną tragedią. Bo oczywiście Kościół stał przeciw, czy można by powiedzieć, wprost wypowiadał się przeciwko totalitaryzmom, ale niestety chrześcijanie, przynajmniej z metryki, tak? Oni uczestniczyli w tej wojnie i to uczestniczyli nie tylko walcząc o demokrację i wolność, ale niestety narzucając również totalitaryzm. Więc było to bardzo trudne, bo potem ci ludzie będą mieli swoje dzieci, będą mieli swoje wnuki, będą musieli w czymś ich wychować. I Sobór Watykański II, mimo że próbował ratować kondycję Kościoła, próbował tych ludzi w jakiś sposób zachęcić do Kościoła, żeby Kościół nie był tylko skansenem, bo liturgia Kościoła na początku lat 60. to wyglądała tak samo jak w XVI, XVII wieku, a czasy się zdecydowanie zmieniły. Więc próbowano, można by powiedzieć, w jaki sposób przyciągnąć ludzi. No ale na Zachodzie reformy, Państwo wiedzą, że prowadzono czasem tak radykalnie, że nawet ci, którzy pozostali przy Kościele, to tracili grunt pod nogami ze względu na to, że radykalizm ich przerażał, tak? I odchodzili nawet ci tradycjonaliści, a ci, którzy już wcześniej odeszli od Kościoła, wcale do niego nie wrócili. Mamy zupełnie inną sytuację w Polsce, kiedy na Zachodzie właściwie można powiedzieć, że no, zrezygnowano, powiedzmy, tak, jeśli chodzi o młodzież, uznano, że po prostu młodzież jest przegrana, młodzież nie będzie chodzić do kościoła, młodzież się do kościoła nie przyciągnie, to w Polsce mamy zupełnie inną historię. W Polsce ksiądz Franciszek Blachnicki, oazy przyciągają największą ilość młodzieży. Nie ma drugiego takiego ruchu w ogóle młodzieżowego w Europie Środkowo-Wschodniej, a już niezależnego od władzy, tak licznego. Pod koniec lat 80. na oazy jeździ około 80 tysięcy ludzi. Całe Podhale to właściwie, no, czy autobusy, czy pociągi, to część z Państwa pamięta, to wszędzie oazowicze, gitary, długie włosy, długie spódnice. I to jest ruch bardzo wymagający. To nie jest tak, że będę sobie jeździł na oazę, tak? Tylko ruch, który mówi, no nie palimy, nie pijemy. No wśród młodych ludzi, dzisiaj niech Państwo to powiedzą, tak? To jest ogromne wymaganie. To jest ruch elitarny. Ludzie jadą, młodzi, spędzać czas na wakacjach, tak? Dobrze się bawić i nie palą i nie piją w tym czasie. Więc rzeczywiście już sam ten fakt jest ogromnie radykalny. Co więcej, oni chodzą do kościoła, tak? Oni rozmawiają o Bogu. Ja zawsze twierdzę, że ci, którzy byli choćby raz na oazie, w ciągu 15 dni ich kondycja życia się zmieniła do końca. Dla nich Kościół to nie będą już tylko księża, biskupi, tylko to już będzie coś, czego oni dotknęli. Ich stosunek do Boga to nie będzie już tylko modlitwa pacierzami. Jeśli 15 dni byli na oazie i realizowali namiot spotkania, to oni nawiązali pewien kontakt z Panem Bogiem, wiedzieli, że już można się nieco inaczej pomodlić niż tylko to, co można by powiedzieć, gdzieś widzieli w domu czy od starszych, tak, niż pewne tradycyjne formy. I ta młodzież będzie potem miała dzieci. To są ludzie w Państwa wieku, może starsi ode mnie, może nieco młodsi, ale oni dzisiaj w Polsce wychowują dzieci. I dla nich przygotowanie tych dzieci do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, do w ogóle prowadzenie do kościoła, to jest zupełnie inna historia. Nawet jeśli nie chodzą co niedzielę do kościoła, proszę Państwa. Nawet jeśli wszystkiego, można by powiedzieć, nie podejmują w życiu razem z Panem Bogiem, to dla nich punkt odniesienia do kościoła jest zupełnie inny. To nie jest skansen, to nie jest coś, wiara dziadów i pradziadów, prawda, która kiedyś była, no nie wiem, piękny kościół i nie wiadomo co jest jeszcze. To jest coś żywego. I ja się wcale nie dziwię, że dzisiaj w Polsce nadal są pełne kościoły. Może nie tak pełne, jak 10 lat temu czy 20, ale zasadniczo, proszę Państwa, Polacy chodzą do kościoła, tak? Ponieważ w Polsce mamy zupełnie inny punkt odniesienia. Dla nas Pan Bóg, Kościół to jest inna rzeczywistość. Dlatego, że przez ruch oazowy, przez całe lata, przez całe dekady przeszły całe dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zupełnie z innej strony zobaczyli Kościół. Kościół to dla nich byli ich przyjaciele. To często była żona czy mąż, którą tam w tym środowisku żeśmy poznali. To była pierwsza miłość, najlepsze wakacje, tak? Pewne wspomnienia nawet tego pachnącego kościoła górskiego gdzieś tam, prawda? I modlitwy, kiedy podejmowałem życiowe decyzje, że, prawda, nie wiem, pójdę na takie, a nie inne studia albo zradykalizuję swoje życie w taki, a nie inny sposób. To są właśnie takie wspomnienia, proszę Państwa, wspomnienia związane z oazą, z pewnym środowiskiem, które stworzył właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki. Ksiądz Blachnicki, pracując z młodzieżą w latach 80., widział również silną potrzebę pracy z samym środowiskiem rodzinnym. Od samego początku, już od krucjaty wstrzemięźliwości, pod koniec lat 50. widział potrzebę pracy z rodzinami, ponieważ wiedział, że to w rodzinie właściwie wykuwa się, można by powiedzieć, ta podstawa człowieka. Nawet mówił w latach 80., że, przepraszam, w latach 70., że bardzo ważne w Azji jest formowanie dzieci na etapie dzieci bożych, ponieważ mówił, że jak już dostajemy takich starszych delikwentów, starsze dzieci, to już pewne tendencje, pewne procesy trzeba odwracać. A jeśli dzieci przychodzą już na etapie dzieci bożych, to już z góry można uformować od dziecka pewne postawy właściwe, tak, które potem no, dają możliwości podjęcia kolejnych pewnych wyzwań. I pod koniec lat 70. ksiądz Franciszek Blachnicki coraz bardziej widział potrzebę pracy również z poszczególnymi środowiskami. To wszystko zostało zaprezentowane w takim wielkim planie ewangelizacji Ad Christum Redemptorem, gdzie ksiądz Blachnicki widział potrzebę dotarcia do każdego środowiska. To, co mówił, było bardzo radykalne, bo on mówił, że dotrzemy z Ewangelią, zapukamy do każdego. Nie tylko do każdego mieszkania, ale do każdego środowiska, bo mówi, że są w Polsce środowiska, które znajdują się poza ewangelizacją Kościoła, bo na przykład nie chodzą te osoby do Kościoła. Mówił o wojsku, mówił o milicji, mówił o służbie bezpieczeństwa, myślał o więzieniach, o różnych miejscach, do których również z tą Ewangelią należałoby dotrzeć. Stworzył nawet specjalny program, program Ewangelii Wyzwolenia dla środowisk pracy. Takie rekolekcje zostały zainaugurowane w roku 79, były prowadzone w roku 80. Ja podam Państwu przykład takich rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia. Mianowicie, znam to ze źródeł, nigdy o tym nie rozmawiałem z księdzem Henrykiem Bolczykiem, który jest bohaterem całej historii, natomiast znam to ze źródeł archiwalnych, tą samą sobie historię poskładałem. Kiedy ksiądz Henryk Bolczyk został proboszczem w parafii w Katowicach w roku 1980, to był bodajże sierpień roku 80, kiedy jeszcze Edward Gierek był pierwszym sekretarzem, kiedy rozpoczęły się strajki. Nawet sam wspominał, że nie zdążył się zameldować, tak, że jest tutaj proboszczem do Gierka, już Gierek przestał być Gierkiem, już przestał być pierwszym sekretarzem we wrześniu roku 80. Ale kiedy został tam proboszczem, przyszli do niego górnicy z kopalni Wujek i poprosili go o poświęcenie sztandaru Solidarności kopalnianej. Ksiądz Henryk ich zapytał, czy oni chcą tylko święcić ten sztandar, czy może coś poważniejszego, może jakieś rekolekcje by zorganizował. No oni mówią, że ma być tak najlepiej, prawda, z pompą. No więc ksiądz Bolczyk im zorganizował rekolekcję Ewangelii Wyzwolenia według tego programu. Była kapela górnicza, nigdy tego nie widziałem, wszystko znam ze źródeł, proszę Państwa, więc ktoś, jeśli uczestniczy, jeśli wie, to może coś więcej dopowiedzieć do tego obrazu. Ja sobie obraz poskładałem tak jak historyk. I proszę Państwa, co się potem okazuje? Pisze biskup katowicki do księdza Henryka Bolczyka, że teraz przychodzą do niego wszyscy inni górnicy, chcą jeszcze raz święcić sztandar, bo oni też by chcieli tak poważnie, tak też by chcieli to tak zrobić, prawda, jak mieli ci z wujka. Więc gratulował księdzu Henrykowi takiego poważnego podejścia. I cóż się dzieje dalej? Proszę Państwa, 13 grudnia, jak Państwo pamiętają, 81 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Niszczy całą tą, można by powiedzieć, cały ten pierwiastek wolności, który drzemie w narodzie. Ja często sobie myślę, co by było, gdybyśmy wtedy osiągnęli wolność, proszę Państwa, taki ogromny potencjał w narodzie, tak? Pod koniec lat 70. polska gospodarka no, nie była w najlepszym stanie, ponieważ trzeba było zacząć spłacać kredyty, wzrosła cena ropy naftowej, te wszystkie, prawda, plany Gierka się nie spełniły z różnych względów, najróżniejszych, proszę Państwa, ale nie było tak tragicznie, jakby się zdawało. Potem, proszę Państwa, mamy 10 lat tragedii gospodarczej. Jeśli się przyjrzeć gospodarczo, to proszę Państwa, gdybyśmy nie mieli stanu wojennego i całej tej dekady Jaruzelskiego, to prawdopodobnie byliśmy zupełnie w innym poziomie gospodarczym, ponieważ to, co się działo z Jaruzelskiego, wszyscy to Państwo pamiętają. To, co produkowano, to był już chłam chłamu, bo nie można było już bardziej wywindować cen, brakowało wszystkiego, bo Polska jeszcze została embargiem obłożona. Co więcej, ściągano wszystko, co można było najlepszego z rynku i sprzedawano na rynki zagraniczne, bo trzeba było mieć dewizy, żeby spłacać, uwaga, odsetki od kredytów i to nowych, bo brano nowe kredyty, żeby spłacić odsetki od starych kredytów, więc to był po prostu wąż całkowity, jeśli chodzi o finanse, a pomysły Jaruzelskiego były po prostu śmieszne i na to zachowały się dokumenty. On mówił, żeby budować większe sklepy, żeby ci ludzie się zmieścili fizycznie do sklepów, żeby nie marzli, bo mu się serce krajało, tak? Albo mówił, że należy tak tandetne produkty produkować, żeby coś było na tych półkach, żeby nie były puste, tak? Więc no, pomysły świetne, proszę Państwa, na miarę, prawda, generała, ale na pewno nie jakiegoś rozsądku zdrowego. Państwo wiedzą, że no, ludzie, prawda, jacyś bardziej rzutcy, którzy mogli w jakiś sposób tutaj tej gospodarce zaradzić, oni byli albo zwalniani, albo byli w taki sposób, proszę Państwa, układani, że nic nie mogli zrobić w tej sprawie i te 10 lat zniszczyło nas całkowicie, pod każdym względem, proszę Państwa. To była dekadencja całkowita pod względem na pewno gospodarczym tutaj i zniszczenie takiego ogromnego potencjału, który odrodził się w narodzie właśnie po tych latach zniewolenia komuny. I 13 grudnia, kiedy Jaruzelski wprowadza stan wojenny, to właśnie górnicy z kopalni Wujek, proszę Państwa, stają do walki o wolność, tak? I ja jako historyk nie mam instrumentów, zawsze o tym mówię, nie mam instrumentów, żeby zbadać, jaki wpływ, tak, rekolekcje Ewangelii Wyzwolenia miały na postawę tych górników. No ale właśnie oni, proszę Państwa, a nie kto inny, tak, stanął do tej walki o wolność. I byli przekonani, wiedzieli o tym, że mogą zginąć, proszę Państwa, tak. Straszono ich co noc, straszono ich, że już teraz, prawda, syreny tam były, wiadomo, że warkot silników, tak, nawoływanie z megafonów, no zastraszono tych górników. Oni mieli odwagę, oni nawet o absolucję poprosili, tak, co widać pięknie na filmie Kuca, Śmierć jak kromka chleba, gdzie rzeczywiście ci górnicy bardzo mocno tą całą sytuację przeżywają. No i przypłacili ją życiem. Cała walka, cały program, o którym przed chwileczką mówił ksiądz moderator, który podjął ksiądz Franciszek Blachnicki, ta walka po linii walki bez przemocy, którą prowadził Mahatma Gandhi czy Martin Luther King, zakładała, że walczymy o najważniejsze ideały dla człowieka, o wolność tego człowieka, której wewnętrznie nie da się odebrać, ale walczymy bez przemocy. Czyli wyrzekamy się walki z przemocą, walczymy poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie. I ruch Solidarności dokładnie się w to wpisał, ponieważ jak Solidarność walczy? Za pomocą strajku. Nieprawdą jest to, co mówili komuniści, że Solidarność się zbroi, tak szykuje, że te pieniądze, 80 milionów będzie broń kupować i tak dalej. Tylko walczyła Solidarność właśnie za pomocą tej broni obywatelskiego nieposłuszeństwa. To była dużo groźniejsza broń dla komunistów, ale dużo trudniej było w ten sposób zorganizować naród, ponieważ trzeba było przygotować serca narodu, a nie tylko rozdać broń i idziemy do powstania, tak? Ponieważ, proszę Państwa, to jest zdecydowanie łatwiejsze, tak? Uzbroić ludzi i gdzieś tam rzucić, a zdecydowanie trudniej jest, żeby ci ludzie wyzwolili się, tak? Czyli żeby nie mieli strachu. Proszę sobie wyobrazić, że na tym cały totalitaryzm polegał, nazistowski, komunistyczny. Przecież w Auschwitz stało parę set chłopa, tak? Przed kilkoma SS-manami. Nawet powieka nie drgnęła żadnemu, tak? Tak się bali, proszę Państwa. Jak Maksymilian Kolbe wyszedł, to jak Państwo będą czytać świadectwa, to oni się bali, co się teraz stanie, bo Maksymilian w ogóle wystąpił z szeregu. Jak zaczął mówić do oficera, to ten oficer w pewnym momencie się zwrócił do Kolbego, gdzie zawsze mówił, prawda, po prostu, no, szwajne świnio, tak? No, w ogóle bił i tak dalej. A tutaj wysłuchał Kolbego, jeszcze zwrócił się do niego na proszę pana i zgodził się na prośbę Kolbego, gdzie o życiu i śmierci decydował nie więzień, tylko decydował SS-man, tak? Więc rzeczywiście ci ludzie, no, przykro to powiedzieć, ale byli zastraszeni. I o to chodziło w całym totalitaryzmie. I nawet jeśli potem ten obóz koncentracyjny nieco się zmienił, bo ksiądz Blachnicki mówił, że PRL to obóz koncentracyjny, dlatego że do obozu się było zsyłanym bez wyroku, tak, i nie można było go opuścić, a PRL taki był rzeczywiście. Nie można było wyjechać, wziąć paszport i wyjechać, prawda? Paszport trzeba było dostać, a dostawali tylko ci, których władza uznała, że im się ten paszport w danym momencie należy. Więc nawet jeśli sytuacja tego obozu była znacznie inna, tak, odbiegała całkowicie od obozów niemieckich, to koncentracyjnie rzeczywiście, tak, takie miejsce koncentracji, którego nie można opuścić. Coś w tym, proszę Państwa, w tym podobieństwie faktycznie było. I właśnie ci górnicy z kopalni Wujek w ten sposób się, proszę Państwa, zbuntowali. Ale to jest tylko przykład. To jest tylko przykład i oni zapłacili swoim życiem, ponieważ walka po linii non-violence zakłada, ta walka bez przemocy zakłada, że no niestety można przypłacić życiem. W ten sposób przypłacił życiem tą walkę, proszę Państwa, Mahatma Gandhi, którego no, zabił jakiś, powiedzmy, prawda, tutaj niezrównoważony, ale w ten sposób życie również stracił Martin Luther King w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób mógł życie stracić również ksiądz Franciszek Blachnicki. Wszystko na to zresztą wskazuje. Słucham? I Popiełuszko. No Popiełuszko został zabity dokładnie przez tych oficerów, którzy pracowali wcześniej nad księdzem Franciszkiem Blachnickim, bo była to komórka D do dezinformacji i dezintegracji w kościele, która została stworzona w roku 73. Potem zmieniona w drugiej połowie lat 70. w specjalny wydział 6 Departamentu 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale po co została stworzona? Jeśli Państwo przeczytają dokumenty, zachowane dokumenty, to ona stworzona została do dezintegracji i dezinformacji przede wszystkim w ruchu azowym, tak? Ta komórka i jej główne działanie było przeciwko księdzu Blachnickiemu do końca lat 70. I w ten sposób ta komórka pracowała. Kiedy powstała Solidarność, Kościół, można by powiedzieć, był ostoją, tak, tą ostoją wolności dla Solidarności, to ta komórka miała nieco inne działanie. I właśnie funkcjonariusze tej komórki, tego wydziału, doprowadzili do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Śmiem domniemywać, że gdyby ksiądz Franciszek Blachnicki został w kraju, byłby prawdopodobnie wcześniejszą ofiarą przez księdzem Popiełuszką, właśnie ofiarą tych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. A w jaki sposób ksiądz Franciszek Blachnicki umarł, też do końca nie wiemy, no bo Państwo wiedzą, że zostali za nim wysłani agenci, Państwo Gontarczykowie, którzy bardzo żywo byli zainteresowani oczywiście tutaj tym, żeby ksiądz Franciszek Blachnicki no, był w jakiś sposób kontrolowany przez Służby Bezpieczeństwa. No i po rozmowie właśnie z Państwem Gontarczykami, no ksiądz Blachnicki się słabiej poczuł i zmarł, także jest wiele jeszcze tutaj niewyjaśnionych sytuacji. Jakby nie było, to cała walka bez przemocy, tak? Powiedzmy, ta teologia wyzwolenia, w którą wpisywał się ksiądz Franciszek Blachnicki i również oazy, ale przede wszystkim ten program chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, o której przed chwileczką mówił ksiądz moderator, zakładał również ofiarę, ponieważ najpierw poznajemy prawdę, tak? I przez krzyż realizujemy wyzwolenie, ale najpierw sobie. Nie narzucamy z karabinem, tak? Jest taka piosenka, kupię sobie karabin i będę walczył o wolność. Także to jest, można by powiedzieć, filozofia tych, którzy w ten sposób chcą narzucać tą wolność, tak? Karabiny. To jest zupełnie, można by powiedzieć, obca droga dla Polaków, obca droga dla oazy, obca droga dla Kościoła. A w tym momencie akurat, jeżeli chodzi o naród polski, to Polska jest żywo związana z Ewangelią, dlatego że Polacy w ten sposób byli wychowywani i w ten sposób żyli. W ten sposób przeżyliśmy wiek XIX zaborów, w ten sposób przeżyliśmy również wiek tych obu, można by powiedzieć, totalitaryzmów, zarówno nazistowskiego, jak też komunistycznego. I ksiądz Franciszek Blachnicki ze swoim programem, z programem Światło Życie, gdzie światło przenika życie, czyli wyznajemy, czy w swoim życiu realizujemy to, co uznajemy, tak? To, co rozumowo i sercem przyjmujemy, to realizujemy w życiu. To rzeczywiście ten program, proszę Państwa, no powiedzmy sobie uczciwie, on przeorał po prostu polską ziemię, tak? I dziś mamy zupełnie inną kondycję, mamy dobrą glebę do tego, żeby rzeczywiście nieść ten pierwiastek wolności, nieść ten pierwiastek wolności w świecie, w Europie. My mówimy zupełnie inaczej, proszę Państwa, nawet to, jak ja się do Państwa zwracam, jak ja do Państwa opowiadam, nie wyobrażam sobie takiej konferencji na Zachodzie, naprawdę. Proszę Państwa, jest już pewna poprawność polityczna, tak, którą wypada mówić, od po prostu, tak. Natomiast w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to, co myślimy, tak, pewien zdrowy rozsądek, to wyrażamy na zewnątrz i to jest dla nas naturalne. I robimy to, proszę Państwa, zarówno w domu, na ulicy, jak też w takich miejscach, w takich centrach właśnie, dlatego że mamy to doświadczenie, proszę Państwa, i z tym doświadczeniem powinniśmy pójść i należy zwyczajnie w życiu, proszę Państwa, chwalić pokolenia wcześniejsze, że doprowadziły do tego zwycięstwa. W to pokolenie wcześniejsze wpisuje się właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki, kardynał Wojtyła, ci wszyscy, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, tak, ci wszyscy, którzy tworzyli ten ruch wolności, ruch rzeczywiście, który doprowadził do wyzwolenia Polski, wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej. Tu wcześniej był taki slajd, na którym ksiądz Franciszek Blachnicki pisał o cudach Polski. To bardzo ciekawy tekst, ponieważ ksiądz Blachnicki, jeśli mogę, to jeszcze tylko to skomentuję. Na koniec mam minutę. cud milenium, to Państwo wiedzą, prawda, co to było i wszystko, cud Jasnej Góry Zwycięstwa, oczywiście, że się ostały w Polsce pielgrzymki, dzieło katechezy przykościelnej, prawda, że katecheza pozostała, dzieło budowy kościołów, że mimo komuny nadal powstawały nowe kościoły, dzieło nauki katolickiej kultury, że działało ATK, działał KUL, cud szósty, oazy i ruch Światło-Życie, cud siódmy, odnowa rodziny, choćby ruch domowego kościoła w ramach ruchu Światło-Życie. Cud ósmy, powołania do służby Bożej, seminaria, prawda, wręcz można by powiedzieć, święciły swoje dobre lata. Cud dziewiąty, pielgrzym nadziei zwycięstwa, czyli Jan Paweł II. Cud dziesiąty, solidarność narodu i synteza Kościół, znak sprzeciwu i zwycięstwa w oczekiwaniu cudu jedenastego, wyzwolenie człowieka z nałogu alkoholizmu i innych, obrona życia. Cud odnowy moralnej w oczekiwaniu cudu dwunastego, wyzwolenie społeczne i polityczne. Narodu, tak, niepodległość Polska w postsowietikum, to jest dokładnie to, o czym mówił ksiądz moderator, czyli ksiądz Franciszek Gwachnicki widział nas tu dzisiaj, w 2017 roku, że będziemy żyli w tym postsowietikum i będziemy korzystali z tych cudów wcześniejszych, natomiast my jesteśmy realizatorami tego cudu 12. Bardzo Państwu dziękuję.